Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Piętnasta niedziela zwykła, rok B. Z księgi Amosa. Ja nigdy wcześniej nie byłem prorokiem, ani nawet synem proroka. Byłem tylko pasterzem kóz i nacinaczem morw. Ale Pan wziął mnie od owiec i rzekł mi: idź, prorokuj na temat mojego ludu, Izraela. Z psalmu 85. Jego ocalenie jest już naprawdę blisko żyjących w jego bojaźni, tak że chwała będzie mogła znowu mieć swój namiot w naszej krainie. Z listu świętego Pawła do Efezjan. On nas wyznaczył do swojego usynowienia przez Jezusa Chrystusa, zgodnie z upodobaniem swojej woli, abyśmy wychwalali wspaniałość Jego łaskawości, którą nam okazał w umiłowanym. Z Ewangelii według świętego Marka. Poszli i wzywali do nawrócenia. Usuwali też wielu demonów i namaszczali oliwą wielu chorych i przywracali im zdrowie. Siostry i bracia, Bóg po raz kolejny daje nam szansę, abyśmy chwilę przed niedzielną liturgią znaleźli czas, zorganizowali sobie czas, by usiąść przy Jego Słowie, by się przygotować do tego niezwykłego spotkania, jakim jest Eucharystia. Szansa na to, by posłuchać Słowa Boga, by usłyszeć to, co Bóg chce dziś powiedzieć Kościołowi. Bez względu na to, czy znajdziecie ten czas przed Eucharystią, czy po Eucharystii, dobrze jest go mieć. Mieć czas dla Słowa Bożego. Przed Eucharystią na pewno pozwoli nam zatrzymać się i o wiele uważniej posłuchać słów przekazywanych Kościołowi w Kościele przez Kościół. A jeśli dopiero po mszy świętej, to dobrze jest jeszcze tak zatrzymać się, pochylić nad tym słowem, żeby je przetrawić, żeby dać sobie czas na przyjęcie tego pokarmu, który otrzymaliśmy we wspólnocie. A słowo, jak zwykle, bardzo obfite. Najpierw proroctwo Amosa, fragment 7 rozdziału. Jeden z kapłanów w Betel. Myślę, że kojarzymy to miejsce z opowiadanej nam w liturgiach dni powszednich historii Jakuba, patriarchy Jakuba, wnuka Abrahama, który uciekając przed gniewem swojego brata, zmęczony tym wszystkim, co ma za sobą i jednocześnie z głową pełną obaw, bo idzie szukać żony, nagle w swoim śnie doświadcza wizji przychodzącego Boga. Bóg, który stoi na szczycie drabiny, po której wchodzą i schodzą aniołowie. Kiedy Jakub się obudził, przerażony, powiedział: ja nie wiedziałem, że tutaj jest dom Boga. Ja nie wiedziałem, że tutaj jest brama do nieba. I tak właśnie nazwał to miejsce. Betel, czyli dom Boga. Mijają setki lat, ale w Betel pamięta się o tym śnie Jakuba i jest tam postawiony przybytek Boży. I jeden z kapłanów, Amazjasz, mający przekonanie o swojej ważności i o wadze swojej misji, swojej posługi, donosi królowi Izraela, Jeroboamowi, że jest taki Amos, który podżega do buntu, bo głosi klęskę Izraela, mówi o śmierci króla. I Amazjasz również samemu prorokowi Amosowi wysyła wiadomość: uciekaj do krainy Judy. Tam będziesz sobie mógł prorokować. Tutaj nie prorokuj, bo to jest sanktuarium króla i to jest dom króla. Betel było domem Boga. Nagle stało się domem króla? Tylko domem króla? Mówią niektórzy, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Najwyraźniej Amazjaszowi było na tyle dobrze w tamtych warunkach, że chciał sobie zaskarbić jeszcze więcej łask u króla izraelskiego. I dlatego próbuje uciszyć proroka. A kim jest prorok? O tym już doskonale wiemy, ale przypomnę. Prorok to ktoś, kto widzi we właściwy sposób rzeczywistość, interpretuje ją tak, jak podpowiada mu Bóg. Słucha Boga, ma wyczulone ucho i serce na natchnienia Bożego Ducha. I dlatego Amos odpowiada Amazjaszowi: ja nigdy wcześniej nie byłem prorokiem, nawet synem proroka. Byłem pasterzem kóz i nacinaczem morw. Tak usłyszymy w tekście Septuaginty, w tekście greckim. W tekście hebrajskim będzie mowa o sykomorze, czyli o tym gorszym gatunku figi. Był taki zawód jak nacinacz owoców, po to, żeby stawały się słodsze, żeby szybciej dojrzewały. Amos mówi: ja byłem kimś takim, ale Pan zabrał mnie od moich owiec, od moich kóz i powiedział: idź, prorokuj na temat mojego ludu. Pokazuj im prawdę, bo zapomnieli. Oni nie widzą, jaka jest prawda. Musisz im ją pokazać. Mamy pewną łatwość w przyzwyczajaniu się do jakiejkolwiek formy luksusu. Mamy w sobie ogromną, czasami ukrytą, ale jednak tęsknotę za tym, żeby doświadczać dość wygodnej stabilizacji. Chcemy cieszyć się jakąś pozycją, uznaniem, a przynajmniej szacunkiem wobec tego, co robimy. I nie chodzi w tym o nic złego. O ile naszym pierwszym pragnieniem i najważniejszą tęsknotą jest kierowane ciągle, nieustannie, nie z przyzwyczajenia, ale powodowane autentyczną miłością. Pytanie do Boga: a co ty o tym myślisz? Jaki jest twój plan? Jaki jest twój pomysł? Czego dla mnie chcesz? O czym chcesz mi powiedzieć? Do czego chcesz mnie przekonać? Co chcesz mi pokazać? Często zapominamy o tym, że raj był dziełem Boga, a nie człowieka. Człowiek raj otrzymał zupełnie za darmo. A próby budowania raju na ziemi według ludzkich pomysłów często niestety kończyły się tragicznie. Amos, wbrew oskarżeniom Amazjasza, wcale nie chce wszystkiego najgorszego. Przeciwnie. On jest tym, który ma obudzić tych wszystkich ludzi z letargu. To Bóg jest przerażony stanem wewnętrznym i zewnętrznym również swojego ludu, swoich umiłowanych dzieci. Dlatego posyła proroków. Ten letarg to uśpienie, to wewnętrzne zmartwienie czy martwota sprawiają, że trudno się odnaleźć w rzeczywistości, że w ogóle rzeczywistość jest zakłamana, że można przyjąć każdy punkt widzenia, z wyjątkiem punktu widzenia Boga. Myślę, siostry i bracia, że przypomina nam ta sytuacja z proroctwa Amosa czasy, w których teraz żyjemy. Niewiele się zmieniło. Mamy dokładnie te same problemy. Zmagamy się z tymi samymi pokusami. I wciąż trudno nam się uczyć na historiach innych. Ciągle mamy w sobie to pragnienie odkrywania Ameryki i bycia kimś szczególnym, naprawdę wyjątkowym, a nie wyciągamy wniosków z tego, co się działo w historii. Oczywiście mam nadzieję, że mówię to trochę na wyrost, bo przecież my, którzy słuchamy słowa, pomimo rozmaitych pokus i pomimo osobistej grzeszności, wcale nie chcemy zostać właśnie w takim stanie. Nie chcemy siadać przy słowie Boga po to, żeby usłyszeć pochwałę naszego życia, naszego postępowania i poczuć to jowialne poklepanie po plecach, ale żeby zobaczyć właściwy kierunek, żeby uczyć się pokory, roztropności, żeby przyjąć miłość, żeby uwierzyć miłosierdziu. Dlatego komentarzem do tego pierwszego czytania jest Psalm 85, który w pierwszych wersetach mówi właśnie o przebaczeniu, o usunięciu niewoli, o zakryciu grzechów. I ta prośba: odmień nas. Ty, odwróciwszy się do nas, możesz dać nam życie. Okaż nam swoje miłosierdzie. Daj nam swoje ocalenie. I ta druga część, która dotrze do naszych uszu w liturgii, od wersetu 9 aż do końca, czyli do 14 wersu, rozpoczyna się od tej powszechnej mobilizacji serca, umysłu, woli. Chcę słuchać tego, co mówi mi Pan. On pragnie zapowiedzieć pokój. Jego ocalenie jest już naprawdę blisko. Miłosierdzie, troskliwość już idą sobie naprzeciw. Prawda podnosi się z ziemi. Pan chce obdarzyć dobrocią. takiego mamy Boga. I ciągle będziemy to powtarzać. I będziemy tego doświadczać. Bo Bóg rzeczywiście chce i zapowiada pokój dla swojego ludu, dla poświęconych Jemu. Dla tych, którzy swe serca zwracają ku Niemu. Ten wewnętrzny pokój, doświadczenie pełni, doświadczenie spełnienia, poczucie bezpieczeństwa. W tym zwariowanym, często postawionym na głowie świecie możemy doświadczyć bezpieczeństwa, ukryci w dłoniach Boga, w sercu Boga. Przekonani o tym, że naprawdę nawet nam włos z głowy nie zginie, jak to słyszeliśmy dopiero co w Ewangelii, w redakcji świętego Mateusza, bo jesteśmy z Nim, bo On się o nas zatroszczy, bo Jego miłosierdzie i Jego troskliwość już idą sobie naprzeciw. Dlatego właśnie potrzebujemy tego trzeźwego, realnego spojrzenia na nasze życie, na rzeczywistość, która nas otacza. Potrzebujemy tego proroczego słowa. Potrzebujemy słowa Boga. Dlatego bardzo Bogu dziękuję za was, którzy sięgacie do Biblii, którzy dajecie Bogu czas, by do was mówił. Dziękuję Bogu za was, którzy słuchacie tego, co Bóg mówi o waszym życiu. Jestem bardzo Bogu wdzięczny za was i wam jestem wdzięczny za to, że dajecie Bogu taką przestrzeń. Jednocześnie też bardzo często proszę, aby Pan dawał wam to zrozumienie słowa, by otwierał serce, wasze serca, na miłość, która objawia się przez każde słowo, w każdym słowie zapisanym w Piśmie Świętym. O tej miłości, o miłości, która jest błogosławieństwem, o błogosławieństwie wybrania mówi nam też dzisiaj apostoł narodów. To jest początek listu do Efezjan, zaraz pierwszy rozdział. Przepiękny hymn dziękczynny, błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem, abyśmy dzięki miłości byli przy Nim, święci i nieskalani. Abyśmy wychwalali wspaniałość Jego łaskawości, którą nam okazał w umiłowanym. W Nim mamy przez Jego krew odkupienie, odpuszczenie grzechów. Zresztą będziecie słuchać tego tekstu w liturgii albo już go usłyszeliście. Wystarczy, że otworzycie Biblię na liście do Efezjan i sami przeczytacie. To jest słowo o każdym z nas. To jest zaproszenie, by razem ze świętym Pawłem stanąć przed Bogiem i błogosławić, i uwielbiać, i dziękować. Dziękować za dar Ducha Świętego. Bo skoro, jak przeczytamy w 13 wersecie, skoro usłyszeliśmy słowo prawdy, Ewangelię o naszym zbawieniu, skoro na nim oparliśmy swoją wiarę, oznaczeni zostaliśmy pieczęcią obiecanego Ducha Świętego. Wykorzystujmy tę łaskę. Korzystajmy z tego daru. Z Ewangelii. Z tej szansy na poznanie Boga, na bliskość z Nim, na budowanie ciągle na nowo, budowanie relacji. Naprawdę nie trzeba być nie wiadomo kim. Pokazuje nam to dzisiejsza Ewangelia. 6 rozdział Ewangelii w redakcji świętego Marka. Dopiero co Jezus został wyrzucony właściwie ze swojego rodzinnego miasta. Nie mógł tam uczynić żadnego cudu. Tylko na kilku chorych położył ręce, uzdrowił ich. Ta niemoc, nieumiejętność, może i nawet jakaś forma złej woli mieszkańców Nazaretu, tylko mobilizuje Jezusa, motywuje go do tego, by rozesłać apostołów z misją głoszenia najlepszej wiadomości o tej czułości, o bliskości Boga, o Jego miłosierdziu. Przywołał 12. To jest bardzo ważne słowo. Od tego zaczyna się ten dzisiejszy fragment Ewangelii. Przywołał 12. Przeczytamy w 13 wersecie 3 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Marka, że zawołał tych, których sam chciał i oni do niego przyszli. Dzisiaj, czyli w 6 rozdziale, robi dokładnie to samo. Woła do siebie, przywołuje do siebie. Zaprasza do budowania relacji, do przyjaźni, do odkrycia więzi. Nie do uwięzienia, nie do zniewolenia, do przyjaźni i miłości. I wtedy zaczyna ich wysyłać. Właśnie takich, rybaków, celników, niedowierzających, grzeszników, a nawet kogoś takiego, kto później go zdradzi. Oni nie byli ekspertami od głoszenia słowa, od budowania wizerunku, nie byli nauczycielami retoryki. Znali o tyle, o ile słowo Boga, znali prawo, znali proroków i pisma. Uczyli się w końcu w szkołach rabinackich jako młodzi chłopcy. No, mieli tę podstawową wiedzę, byli też wierzący. Ale dali się pociągnąć Chrystusowi. Byli nim zafascynowani, no, każdy na swój sposób. Przyjęli łaskę, zgodzili się na to, że sami z siebie nie potrafią sprostać zadaniu, do którego ich Jezus wezwał, które im przekazuje. Więc zgodzili się na to, że Jego łaska będzie pierwsza. Że będą to wszystko robić w imię Jezusa. Pomimo tego, że każdy miał swój jakiś plan, jakąś swoją wizję, słuchali tego, co mówi Jezus. Zgodzili się na to, że ich skarbem jest Słowo Boga, jest Ewangelia. Nie potrzebowali pieniędzy w pasie. Nie używali Słowa Bożego, żeby udowodnić swoje racje, żeby kogoś chłostać wizjami kar piekielnych. Nie musieli się też bronić wyszukanymi twierdzeniami teologicznymi, bo ich jeszcze nie znali. Natomiast pokazywali czułość, troskę i bliskość Boga przez uzdrawianie, przez usuwanie wielu demonów, przez przywracanie ludziom właściwego obrazu Boga i właściwego obrazu siebie. Nie wkładajcie dwóch sukien. Skoro, tak napisze potem święty Paweł w liście do Kolosan, skoro przyoblekliście się w miłość Chrystusa, to nie wracajcie do starych szat. Nie bądźcie hipokrytami. Jeśli gdzieś jakieś miejsce nie przyjmie was, ani nie będą chcieli was słuchać, strząśnijcie proch ze swoich stóp. Powiedzcie im, nie zabieramy wam niczego. Chcemy wam dać łaskę. Możecie ją przyjąć. Nie zmuszamy was. Nie da się nawracać ogniem i mieczem. Nie da się pokochać na siłę. Miłość z przymusu nie jest miłością. Dlatego właśnie tych 12, mając doświadczenie bliskości Boga, choć jej jeszcze nie rozumieją, dopiero przeczuwają, wiedzą, że to, co robi Jezus, jest wyjątkowe. Jezus jest kimś wyjątkowym. Dlatego w Jego imię idą i wzywają do nawrócenia. Tutaj oczywiście przychodzi z pomocą język grecki. Nawrócić się to tak naprawdę zmienić myślenie. To jest to słowo, które Bóg dał Abrahamowi zaraz na samym początku jego osobistej już drogi. Tej drogi dla siebie. Lech Lecha, idź dla siebie. Zmień myślenie. Nawrócenie polega właśnie na zmianie myślenia. Wtedy, kiedy my zaczynamy inaczej myśleć, wtedy inaczej wyglądają Eucharystie, wtedy okazuje się, że mamy w sobie pragnienie powrotu do Kościoła, do wspólnoty, że chcemy przyjmować przebaczenie, że nawet jeśli się potykamy, jeśli popełniamy błędy, jeśli mylimy się w swojej ocenie rzeczywistości, to ciągle na nowo wracamy i prosimy Boga, aby nauczył nas swojego spojrzenia, byśmy faktycznie wdrapali się na kolana Ojca Niebieskiego i patrzyli w tym kierunku, który On nam wskazuje swoją ręką, swoim słowem. Zauważali to, na co On zwraca naszą uwagę i słuchali tego, o czym On chce nam powiedzieć. I to jest zadanie każdego z nas. Każdego ucznia Chrystusa, każdego apostoła. A wszystko zaczyna się od tego osobistego kontaktu, od chwil modlitwy, od adoracji, od słuchania tego, co Bóg ma do powiedzenia. Od kontaktu, od przyjaźni. Podziękujmy dzisiaj Bogu za Jego przyjaźń, za Jego miłość, za Jego troskę, za Jego zaangażowanie, za te Jego pragnienia i tęsknotę za każdym z nas. I niech to, co Boże, objawi się w każdym możliwym błogosławieństwie w naszej codzienności. I będzie szansą, by nasze siostry i nasi bracia, którzy jeszcze nie znają tak Chrystusa, zobaczyli i poznali Boga, który naprawdę, naprawdę kocha każdego człowieka. Niech tak się stanie. Amen.
Słowo o słowie.